Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat to plan odpowiedzialnego rozwoju nadzieją dla Polski. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010-2016, a od 2016 roku członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Bardzo serdecznie witamy pana.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W dniu dzisiejszym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja gospodarcza zatytułowana Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Konferencja ta została zorganizowana przez Instytut imienia Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. Relacja z tejże konferencji zamieszczona jest na stronie Radia Maryja. Zachęcamy do tego, aby zajrzeć, aby obejrzeć ten bardzo ciekawy materiał z konferencji. I pośród wielu znamienitych prelegentów mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień między innymi pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Wojciecha Jasińskiego, prezesa zarządu spółki Orlen, jak również pana Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów. Jak wiemy, pan minister Morawiecki zaproponował plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Panie profesorze, na czym polega strategia rozwoju Polski zawarta w planie, który przygotował pan minister Morawiecki?
Tak, więc trzeba by najpierw sięgnąć do kilka lat wstecz, jak kształtowała się strategia dotychczasowa rządów poprzedniej ekipy. Otóż to była strategia rozwoju oparta o rozwój metropolii, czyli rozwój gospodarczy miał się koncentrować w dużych miastach, wokół których rozwijałyby się również mniejsze podmioty, mniejsze miejscowości, ale tym generatorem rozwoju miały być właśnie metropolie, które by przyciągały właśnie mniejsze miejscowości. No, ta strategia w zasadzie moim zdaniem zakończyła się niepowodzeniem. Dlatego, bo ona spowodowała taki rozwój, powoduje bardzo duże zróżnicowanie rozwoju gospodarczego międzyregionalne. W istocie w ostatnich latach różnice w rozwoju gospodarczym w Polsce pogłębiły się. Dysproporcje regionalne. To jest właśnie skutek właśnie tego rozwoju metropolitarnego. I tu nastąpiła zmiana koncepcji właśnie w planie Morawieckiego. Mianowicie stawia się na tak zwany rozwój zrównoważony, czyli rozwój nie tylko tych metropolii, dużych miast, nie tylko koncentrowanie właśnie przedsiębiorstw w dużych miastach, prawda, ale również zakładanie przedsiębiorstw, rozwijanie przedsiębiorstw w tych regionach mniej rozwiniętych. W tych regionach mniej rozwiniętych, tak żeby te dysproporcje zawęzić. Bo rzeczywiście bardzo ciekawą rzecz powiedział minister Morawiecki dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku ukazał się taki bardzo ważny dokument Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ja miałem przyjemność go przeczytać, który po raz pierwszy w historii tej instytucji wskazywał, że wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego jest warunkiem przyspieszenia wzrostu gospodarczego. To była nowa teza i my właśnie ku temu zmierzamy, żeby ten wzrost gospodarczy równomiernie rozłożyć między poszczególne regiony kraju. I już za rządów obecnej ekipy, no już pierwsze decyzje w tym kierunku są, prawda? No, Takim najświeższym przykładem realizacji tej polityki jest właśnie odbudowa przemysłu morskiego. przemysł morski to oczywiście przede wszystkim przemysł stoczniowy, ale nie tylko. Rybołówstwo, prawda, to jest również transport śródlądowy i tak dalej. Więc to będzie rozwój właśnie regionów nadmorskich, które cierpią obecnie na bardzo wysokie bezrobocie. Prawda? Następny przykład to jest właśnie próba rozwoju tych regionów wschodnich, budowa dróg transportowych z północy na południe po to, żeby właśnie stworzyć właściwą infrastrukturę dla rozwoju sektora przedsiębiorstw prywatnych. No i również dodatkowo jeszcze rozwój przemysłu przetwórstwa rolnego, rozwój przemysłu wydobycia węgla w Okręgu Lubelskim, rozwój przemysłu lotniczego na południowym wschodzie Polski. I to powinno prowadzić jednak właśnie do wyrównania, ale do zmniejszenia tych dysproporcji w poziomie życia Polaków, prawda? Bo rzeczywiście mamy zupełnie niepojętą sytuację, że dotychczas mimo olbrzymich wydatków środków unijnych na tak zwaną politykę spójności, czyli właśnie wyrównywania tych różnic, w pierwszej perspektywie budżetowej 2007-2013 te dysproporcje pogłębiały się. A to był skutek właśnie stawiania wyłącznie na rozwój dużych miast, a nie niwelowania tych różnic.
Wspomniał Pan o przemyśle. Jakie dziedziny przemysłu, jakie dziedziny gospodarki będą tutaj takim kołem zamachowym dla tego, żeby odbudować się, żeby coraz bardziej nasza gospodarka rosła w siłę, bo wiemy, jak wielkie znaczenie ma mocna, silna gospodarka. Tam, gdzie jest mocna gospodarka, ona jest...
Tam jest silne państwo.
Tak, tam jest takie to jakby paliwo, prawda, dla pozostałych dziedzin państwa.
Tak, więc trzeba sobie powiedzieć, że my oczywiście nie możemy rozwijać się we wszystkich kierunkach, prawda? No nie możemy stawiać na wszystkie branże gospodarki. Musimy dokonać jednak pewnej jakiejś selekcji. Ja wiem, że to słowo selektywny rozwój jest trochę zbankrutowało, bo pamiętam, byłem dzieckiem, kiedy politykę selektywnego rozwoju forsowano za rządów Gomułki. Tym niemniej jakiegoś wyboru musimy dokonać, prawda? Wybrać jakieś branże gospodarki, jakieś sektory, które będziemy jednak więcej inwestować, więcej środków przeznaczać. No te, w których mamy szansę, prawda, być bardzo konkurencyjni w skali międzynarodowej. No i dodatkowym warunkiem jest to, aby w ramach tej specjalizacji wykorzystywać nasze zasoby surowcowe, którymi dysponujemy, prawda, bo to jest kluczowe, prawda, żebyśmy rozwijali to, co mamy przede wszystkim, te bogactwa, które mamy. No i tutaj w tym planie Morawieckiego expressis verbis te branże są tam wymienione. No na pewno będziemy starali się rozwijać przemysł chemiczny, prawda. Tu jest jeszcze bardzo dużo, jeżeli chodzi o możliwości innowacji i rozwoju tego przemysłu. On jest bardzo ważny. Będziemy oczywiście rozwijać przemysł przetwórstwo rolne, no z tej racji, że oczywiście rolnictwo w Polsce jest dosyć silne, prawda? No ale bardzo dobrze u nas w Polsce rozwija się przemysł samochodowy, prawda? Przemysł samochodowy, więc tutaj też będziemy stawiać na rozwój przemysłu samochodowego. No i właśnie przemysł morski, bo pamiętajmy, że dostęp do morza jest wielkim atutem państwa, prawda? I do tej pory tego nie wykorzystywaliśmy i powinniśmy to czynić. Więc poza tym pamiętajmy, że Polska ma doskonałe położenie geograficzne pod względem transportowym, prawda? Jest tym korytarzem z zachodu na wschód, ze wschodu na zachód. Wobec tego będziemy też stawiać na rozwój transportu kolejowego i drogowego, prawda? I tu już mamy pierwsze decyzje, już jeżeli chodzi o budowę nowych autostrad i już zarezerwowane środki właśnie na rozwój przemysłu kolejowego. To, żeśmy zaniedbali. Transport kolejowy, prawda? To jest ewidentnie wymienione tam w tym planie Morawieckiego. Także powiadam, powtórzę, podkreślę, my musimy jednak pewne branże rozwojowe wybrać, żeby się nie rozpraszać i żeby uzyskać ten efekt, prawda? Finalny efekt, tak, abyśmy w pewnych dziedzinach w Europie przodowali, żeby te nasze przedsiębiorstwa, czempiony, my nazywamy je tymi właśnie czempionami, były konkurencyjne międzynarodowo, bo tylko w ten sposób no, utrzymamy swoją pozycję w Europie.
Reindustrializacja. To pojęcie, trudne pojęcie, znajduje się w planie pana ministra Morawieckiego. Panie profesorze, co on oznacza i na czym będzie polegał ten proces?
Więc reindustrializacja to jest inaczej ponowne uprzemysłowienie, prawda? Ponowne uprzemysłowienie, czy też no, uruchomienie właśnie przy rozwoju, przyspieszenie dynamiki rozwoju przemysłu. No, to jest bardzo ważne. No, wiadomo, że przemysł jest tą dziedziną gospodarki, która jest najbardziej podatna na innowacje, prawda, na rozwój. I stąd chodzi o to, żeby właśnie budować nowe zakłady przemysłowe, czy też odtwarzać zakłady przemysłowe w tych regionach mniej dotąd rozwiniętych, ale oczywiście no, w ten sposób, aby tutaj łączyć zasoby finansowe państwa z zasobami prywatnymi. No bo pamiętajmy, że ta reindustrializacja, ona nie może polegać na tworzeniu firm państwowych, prawda? No tak jak to zresztą, tak jak to czyniono w Centralnym Okręgu Przemysłowym przed II wojną światową. No to się tak idealnie powtórzyć nie da. Dzisiaj musimy inaczej sfinansować to nowe uprzemysłowienie. Mianowicie musimy połączyć kapitały z różnych źródeł, aby te przedsiębiorstwa tworzyć, czy też rozwijać, bo tu nie chodzi tylko o tworzenie nowych przedsiębiorstw, ale rozwój dotychczasowych przedsiębiorstw. No i właśnie to jest cała mądrość polega na tym, ażeby znaleźć źródła finansowania, kapitały, prawda, na sfinansowanie tych wielkich projektów, prawda. No i tu mądrość by polegała na połączeniu pewnych zasobów państwowych, których niestety dużo nie ma, prawda, na cele rozwojowe, z zasobami prywatnymi, z kapitałami prywatnymi oraz z funduszami międzynarodowych instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, banków międzynarodowych. Połączenie tych trzech źródeł właśnie finansowania rynku kapitałowego, oszczędności też indywidualnych, prawda, bo przecież pamiętajmy, że w systemie bankowym gromadzimy oszczędności, które też powinniśmy uruchomić, uaktywnić, plus różnego rodzaju instrumenty finansowe sektora prywatnego. To wszystko sprawi, że zakładamy, że w ramach kilku lat powinniśmy taki osiągnąć bardzo ambitny cel wydatkowania na cele rozwojowe 1 bln zł. 1 bln zł. To będzie trudne. Ja wiem, że to będzie trudne, ale taki jest cel, prawda? Pamiętajmy, że Polska, aby przybliżyć się, aby osiągnąć poziom rozwoju gospodarczego, przeciętny poziom rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej, to musi się znacznie szybciej rozwijać, prawda? My powinniśmy się rozwijać w tempie 4-6%, prawda? Bo również w tym planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest przyjęty konkretny cel do osiągnięcia. W 2030 roku powinniśmy osiągnąć poziom dochodu na jednego mieszkańca równy średniemu poziomowi w Unii Europejskiej. To jest konkret. W 2020 roku powinniśmy osiągnąć 80% przeciętnego dochodu na mieszkańca Unii Europejskiej. No i tego musimy się trzymać i no będziemy trzymać, będziemy weryfikować, prawda, ten plan pod tym kątem. No i musimy stąd znaleźć instrumenty przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a konkretnie zdynamizowania inwestycji tak, aby tą dynamikę PKB jednak przyspieszyć.
Prawda? Właśnie, tutaj jest też dość duże pole do popisu, ponieważ ten rozwój naszej gospodarki w dużej mierze zależy od inwestycji. A widzimy, chociażby to podczas dzisiejszej konferencji bardzo też konkretnie wybrzmiało, że te inwestycje przedsiębiorcy troszeczkę obawiają się czynić tak. w tych realiach dzisiejszych inwestycji. Z czego to wynika? Takie gdzieś zachowawcze tak. postępowanie.
Tak, więc trzeba sobie, oczywiście musimy też spojrzeć na ten plan, jak to było w ostatnim roku, prawda, z rozwojem gospodarczym. Dlatego, bo pamiętajmy, ten plan przecież został już ogłoszony rok temu. On był, spójrzmy, co się działo przez ten rok. Można powiedzieć, sytuacja była zróżnicowana, prawda? Nieco niekorzystnie kształtowały się niestety inwestycje. Inwestycje. Przy czym, jeżeli podzielić inwestycje na inwestycje publiczne, sektora publicznego i inwestycje prywatne, to w przypadku tych drugich inwestycji prywatnych nie było tak źle. Znaczy, one nie spadały w zasadzie, ale też i nie rosły, ale nie spadały. Natomiast był duży spadek, jeżeli chodzi o inwestycje sektora publicznego. To było spowodowane jeszcze, że nie uruchomiliśmy te środki finansowe z Unii Europejskiej z nowej perspektywy budżetowej 2014-2020. To nie tak łatwo te środki uruchomić, prawda? Bo przecież to nie sztuka je wydać, prawda? Je trzeba wydać efektywnie. Tu musi być przestrzegana zasada celowości, racjonalności. I tu były pewne opóźnienia. Środki z pierwszej już perspektywy unijnej się skończyły. I stąd samorządy troszeczkę tutaj zawahały się, można powiedzieć nawet moim zdaniem trochę przespały ten okres 2016 roku. Ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że już w ostatnim kwartale, a jeszcze bardziej w grudniu, obserwujemy ewidentne przyspieszenie inwestycji sektora przedsiębiorstw i sektora publicznego. Natomiast ojciec zadał konkretne pytanie, że tu skąd właśnie te wahania, prawda, tych prywatnych przedsiębiorców. Niewątpliwie duża część z tych przedsiębiorców taką postawę wyczekiwania, prawda, przyjmuje, w którym kierunku ta polityka gospodarcza pójdzie. Pamiętajmy, że że jeżeli się inwestuje, to ten optymizm musi być długotrwały, prawda? Bo przecież to są wydatki. No i stąd w świetle właśnie tych pewnych niekorzystnych tendencji, jeżeli chodzi o inwestycje w roku ubiegłym, już w tym roku podjęliśmy konkretne działania i dzisiaj pan premier Morawiecki o tym mówił, tak? Po pierwsze, są ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw. I przedsiębiorstwo, które zainwestuje, prawda, w tym roku w wysokości do 100 tysięcy złotych, może to odjąć, zaliczyć to w koszty i odjąć od podatku, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo ważny bodziec do tego, aby inwestować. No i obniżenie podatku dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednak z 19 do 15%. No to powinno też zachęcić przedsiębiorców. Ale pamiętajmy, że jednak klucz do wzrostu inwestycji też leży w dużych przedsiębiorstwach, które przecież są w stanie udźwignąć bardzo duże wydatki na badania i rozwój też i implementować te wynalazki w formie inwestycji, bo na to potrzeba też olbrzymich środków. I widzimy, tutaj duża rola też jest tych przedsiębiorstw państwowych, Skarbu Państwa, spółek należących do Skarbu Państwa. I tutaj te inwestycje przebiegają, można powiedzieć, bardzo dobrze. Mam na myśli zarówno te firmy paliwowe, jak i inne. Także tutaj te inwestycje powinny ruszyć. I to jest absolutnie pewne, że jeżeli inwestycje sektora publicznego, te projekty inwestycyjne, unijne, będą uruchomione, a są już uruchamiane, to z całą pewnością w ślad za tym muszą wzrosnąć inwestycje sektora prywatnego, bo to przecież sektor prywatny te przedsięwzięcia realizuje, prawda? Nie żadne firmy państwowe, tylko przedsiębiorstwa prywatne realizują projekty inwestycyjne ze środków unijnych, prawda? I stąd na pewno inwestycje sektora prywatnego również wzrosną.
Panie profesorze, podczas dzisiejszej konferencji na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Pan Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP w tym temacie, skąd ta zachowawczość, też zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorcy obawiają się również biurokracji. Mając małe przedsiębiorstwo, ma mniejsza biurokracja. Mając większe przedsiębiorstwo, niestety tej biurokracji coraz bardziej przybywa. I czy to nie jest również pewnego rodzaju taki hamulec?
No rzeczywiście to ujął to w sposób trochę dosyć zabawny, ale bardzo trafny, prawda? No rzeczywiście, im większe przedsiębiorstwo, tym więcej kłopotów, prawda? I stąd jeżeli przedsiębiorstwo nie jest duże, a jest dochodowe, rentowne, to oczywiście przedsiębiorca nie ma jakiejś takiej szczególnej motywacji, żeby je rozwijać. A ja powtórzę, że jednak dla nas jest bardzo ważny rozwój przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa, one są bardzo ważne. Ja wiem, że oczywiście sektor i małych przedsiębiorstw też jest bardzo ważny, prawda? Generalnie rzecz biorąc generuje 90% PKB, prawda? Ale jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie badania i rozwój, możliwości implementacji innowacji, to sukces leży, klucz leży w dużych przedsiębiorstwach, których niestety nie mamy dużo. No i stąd tak, powracając do pytania ojca, stąd ta właśnie konstytucja dla przedsiębiorstw, która była ogłoszona, prawda, żeby maksymalnie ulżyć tym przedsiębiorcom. Po pierwsze, jeżeli chodzi o składanie deklaracji podatkowych, jeżeli chodzi o kontrolę. Jakieś zupełnie absurdalne są sytuacje, że w Polsce mamy 40 służb kontrolnych, kontrolujących, prawda, przedsiębiorców. Możliwość zakładania przedsiębiorstw, przewlekłe procesy sądowe, jeżeli chodzi o rozstrzyganie spraw gospodarczych. W ogóle problem ściągalności wierzytelności przez dłużników trwa bardzo długo. Więc to wszystko utrudnia życie przedsiębiorcom. Prawda? Utrudnia życie przedsiębiorcom. No i stąd bardzo ważne jest, aby i ten pomysł, prawda, teraz ostatnio na przykład bardzo ciekawy, zakładanie przedsiębiorstwa na telefon, prawda, albo na przykład najnowsza informacja, rząd zamierza stworzyć tak zwaną formę spółki nierejestrowej, czyli w ogóle przedsiębiorca, który tam, trudno go zresztą nazwać przedsiębiorcą, ale osoba, która na przykład prowadzi jakąś działalność, aktywność, prawda, gospodarczą, a która osiąga dochód do połowy płacy minimalnej, czyli 1000 zł, w ogóle nie musi rejestrować tej działalności, prawda? Może sobie tam jakiś student dorabiać, prawda, i żadnych papierów, bez niczego. Dopiero później, jeżeli ten próg przekroczy, to jakieś tam formalności musi złożyć. Czyli są jakieś próby, prawda, ulżenia. Znaczy z całą pewnością rząd zdaje sobie sprawę z tej mitręgi biurokratycznej, która ogranicza polską przedsiębiorczość. I właśnie, ja zawsze mówię, kiedy zawsze republikanie w Stanach Zjednoczonych dochodzą do głosu, prawda, to oni zawsze obcinają tą ilość aktów prawnych, które demokraci namnożyli, prawda, bo to właśnie polega na stworzeniu klimatu dla przedsiębiorczości, bo przedsiębiorca nie może przecież siedzieć i wypełniać formularzy, tylko musi zarządzać przedsiębiorcą. A mnożenie różnego rodzaju kontroli nic nie daje, bo oczywiście luk prawnych jest zawsze tyle, że zawsze można te normy prawne obejść. I rzecz leży w tym, aby przedsiębiorca uczciwie zarabiał i rozwijał przedsiębiorstwo. To jest najistotniejsze.
przeżywamy kolejną rewolucję gospodarczą, rewolucję 4.0, tak zwaną rewolucję, która jest w cyfryzacji, prawda? I w tej rewolucji i również w tym planie rozwoju gospodarki Polski znamiennym pojęciem jest innowacyjność. I tu też rodzi się pewnego rodzaju pytanie. Mamy przecież tak bardzo mocne ośrodki akademickie. Dlaczego twórczość tych ośrodków, dokonania poszczególnych ośrodków akademickich nie przekładają się na również wzrost innowacyjności w zakresie gospodarki?
Tak, zacznijmy może od diagnozy. Mianowicie, no, polska gospodarka nie jest gospodarką innowacyjną. Niestety. Dlatego, bo proszę zauważyć, większość naszego eksportu, zwłaszcza przemysłowego, to jest eksport firm zagranicznych, które tutaj produkują, nie firm polskich. 2/3 naszego eksportu. Wydatki na badania i rozwój w Polsce to jest grubo poniżej 1%. W Stanach Zjednoczonych to jest 3%. Prawda? Więc nasza gospodarka innowacyjna nie jest. No i stąd musimy jednak dołączyć do tej rewolucji cyfrowej. No nie mamy wyjścia, prawda? Dlatego, bo jak pamiętam, pan premier Morawiecki mówił, poprzednie rewolucje przespaliśmy, prawda? Przespaliśmy. No i tutaj mamy ambitne cele, jeżeli chodzi o cyfryzację. Tu jest kilka spraw. No po pierwsze, trzeba by rozwinąć tak zwaną e-administrację, prawda? Czyli rozwój możliwości posługiwania się środkami elektronicznymi w kontaktach z urzędem, prawda, z urzędem. No na przykład e-dowód, prawda, tak, ażeby po prostu jak najrzadziej składać wizyty w tym urzędzie. Co więcej, trzeba rozwijać takie środki płatnicze, aby ten obywatel, skoro już do tego urzędu pójdzie, żeby mógł wszystkie sprawy załatwić, łącznie z dokonaniem opłat, prawda? Żeby nie musiał po uzgodnieniu sprawy z urzędniczką powiedzieć, a ja teraz muszę polecieć na pocztę, żeby zapłacić, prawda? No, problem cyfryzacji również oznacza rozwój obrotu bezgotówkowego. Znaczy, w Polsce niestety jesteśmy przyzwyczajeni do posługiwania się gotówką. Udział obrotu gotówkowego w Polsce w całej masie pieniądza jest bardzo duży, podczas gdy na przykład w Szwecji w ogóle prawie już się gotówki nie używa. No ja akurat co do tego to mam bardzo duże wątpliwości, bo na przykład niektórzy mówią, że gotówka daje wolność, prawda, daje wolność w przeciwieństwie do obrotu bezgotówkowego, a jeżeli dodamy jeszcze chyba wydarzenia z dnia przedwczorajszego, kiedy to cyberatak był na polskie banki, prawda, i my nie wiedzieliśmy, czy jeszcze mamy pieniądze na koncie, czy nie, no to jest kwestia dyskusyjna. No ale stawiamy na rozwój obrotu bezgotówkowego. Czyli właśnie to hasło od papierowej do cyfrowej Polski, od papierowej do... To jest nieuniknione, oczywiście to będzie z oporami, dlatego, bo o tyle nieuniknione, że po prostu my musimy podążać za innymi krajami, prawda, w tym kierunku. A zaległości mamy bardzo duże. No i tu już są konkretne działania podjęte. No, przede wszystkim ta cyfryzacja ma nam przede wszystkim pomóc w ściągalności podatków, prawda. No, dzisiaj premier mówił o olbrzymich, prawda, przekrętach, jakie są związane z niepłaceniem podatku VAT, CIT, PIT, prawda? Tutaj jesteśmy jeszcze w stanie co najmniej 50 miliardów złotych wygospodarować, jeżeli lepiej będziemy w stanie potrafili rozpoznać obowiązki podatkowe przedsiębiorstw i obywateli i po prostu skutecznie ściągać. No i tu ten proces elektronizacji, cyfryzacji nam w tym pomoże, prawda? A to jest bardzo ważne. Także tu działamy wielokierunkowo i to nie jest tylko czcze hasło. My już naprawdę pierwsze działania przez różne instytucje podejmujemy w kierunku właśnie tej cyfryzacji. No, dla ciekawości powiem, że cyfryzacja w przypadku młodych ludzi no, przebiega dosyć sprawnie, prawda? Gorzej ze starszymi osobami, ale jeżeli chodzi o młodzież, no to widzimy, prawda, cały dzień w komputerach klikają, prawda? I także no, no, miejmy nadzieję, że już w następnym pokoleniu ta cyfryzacja będzie bliska realizacji, tak.
Panie profesorze, i w tym momencie narodzi się też konkretne pytanie, bo mówimy o rozwoju naszej gospodarki. Pan profesor zwrócił uwagę chociażby na rozwój przemysłu stoczniowego, przemysłu górniczego, które te przemysły mają być też takim kołem zamachowym naszej gospodarki. Tylko rodzi się takie pytanie. Pan minister Morawiecki w dniu dzisiejszym chociażby wspomniał o tym, że w bieżącym roku zostanie z budżetu państwa wydane 50 miliardów na sprawy społeczne, chociażby program 500+, czy też bezpłatne leki. I rodzi się pytanie, skąd środki na te przedsięwzięcia związane z rozwojem naszej gospodarki? Czy to tylko jest kwestia uszczelnienia podatku VAT, CIT, czy to są jeszcze jakieś szersze sprawy?
No więc no na pewno to jest bardzo duże obciążenie, te wydatki, prawda, na cele społeczne, ale one są niezbędne. Jeżeli tych wydatków nie poniesiemy, no przede wszystkim mam na myśli ten program 500+, wydatków na wsparcie poprawę sytuacji demograficznej Polski, no to wszelkie inne działania no, nie będą miały sensu, prawda? Dlatego, bo Polaków będzie ubywało. Także to wszystko, o czym dotychczas mówimy, po prostu nie będzie miało znaczenia. Stąd one są po prostu niezbędne. Ja nie chcę twierdzić, że akurat rozwój demograficzny Polski jedynym rozwiązaniem jest tylko program 500+, oczywiście, prawda? Można wyobrazić sobie różne inne rozwiązania, ale niewątpliwie wsparcie właśnie tej konsumpcji rodzin najuboższych, tych, no można powiedzieć, prawie że wykluczonych, jest niezbędne. Więc ta konsumpcja jest potrzebna. Zresztą konsumpcja jest też również czynnikiem, motorem wzrostu gospodarczego, prawda? Nie tylko inwestycje. Przedsiębiorca nie po to produkuje, żeby produkować, tylko musi jeszcze ten towar sprzedać, a ktoś musi go kupić, prawda? Który z kolei musi mieć dochody, żeby sprzedaż miała miejsce. Nawiasem mówiąc, sprzedaż detaliczna tej części uboższej społeczeństwa jest dominująca w gospodarce, prawda? Bo po prostu tych ludzi biednych jest najwięcej. Natomiast powracając do pytania sfinansowania inwestycji. No oczywiście to jest kluczowa sprawa, prawda? Powtórzę. No tutaj w tym planie Morawieckiego tam są wymienione konkretne źródła i liczby nawet, jak to sfinansować, prawda? Więc na przykład wiemy, że jeżeli chodzi o państwo, ono jest no mniej więcej w stanie wysupłać tam między 50 a 100 miliardów jeszcze złotych, prawda, na inwestycje, ale tutaj stworzono taką bardzo ważną instytucję finansową, jak Polski Fundusz Rozwoju. Tu z tego Funduszu Rozwoju będziemy mogli nawet uzyskać fundusze ponad 100 miliardów złotych. A więc to będzie instytucja, która będzie przyciągała kapitały z różnych nie tylko banków, ale również z rynku kapitałowego. Z różnych instytucji rynku kapitałowego, więc to będzie kolejne źródło rozwoju. I na przykład no mamy konkretny przykład. Zakup akcji Stoczni Szczecin został w części dokonany przez właśnie Polski Fundusz Rozwoju. No oczywiście innymi źródłami to są różnego rodzaju kredyty instytucji międzynarodowych. Europejski Bank Inwestycyjny, tam wchodzi w grę jeszcze tak zwany plan Junckera. W ogóle słabo rozwinięty jest ten segment rynku emisji obligacji przez przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa też mają sporo środków na rachunkach bankowych. To jest tam ponad 230 miliardów złotych. To znaczy one nie mogą być oczywiście w pełni przeznaczone na cele rozwojowe, dlatego bo pewna część tych środków zabezpiecza tak zwane bieżące płatności, płynność przedsiębiorstw, prawda? To nie tak, że przedsiębiorstwo może wszystkie pieniądze wydać. ale część tych środków leżących na kontach przedsiębiorstw, ona tak leży bezczynnie. Można je zaktywizować, prawda, na cele rozwojowe. Więc te możliwości są. No ja nie twierdzę, że zasoby finansowe na realizację tak ambitnego planu są na dzień dzisiejszy wystarczające, prawda? Tym niemniej jednak te możliwości sfinansowania na najbliższe lata tych przedsięwzięć rozwojowych istnieją. No i na pewno w miarę upływu czasu będziemy szukać nowych źródeł finansowania, nowych kapitału, prawda? No, przede wszystkim w długim okresie czasu, tam zresztą w planie Morawieckiego też jest napisane, musimy stawiać na oszczędności krajowe. Musimy stawiać na kapitał krajowy, prawda? Musimy budować te oszczędności, a źródłem oszczędności są dochody. Oszczędności są częścią dochodu, prawda? Stąd jeżeli będzie wzrost gospodarczy, to w ślad za tym będzie wzrost dochodów obywateli i większy współczynnik, wskaźnik oszczędzania, prawda? Bo oszczędność rośnie, udział oszczędności w dochodzie jest tym większa, im ten dochód jest wyższy, prawda? No, większość społeczeństwa niestety oszczędności nie ma na dzień dzisiejszy.
Do tego tematu za chwileczkę wrócimy. Plan odpowiedzialnego rozwoju nadzieją dla Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam i w Radiu Maria. Naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany Andrzej Kazimierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016, a od 2016 roku członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Zapraszamy radiosłuchaczy, widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 56 657 0013 lub 56 657 0014 i numer w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy. Plan odpowiedzialnego rozwoju nadzieją dla Polski, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Panie profesorze, jaki jest stosunek w planie pana Morawieckiego do napływu zagranicznych inwestycji w naszej ojczyźnie?
Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Zapomniałem dodać, że poprzednia ekipa traktowała napływ zagranicznych inwestycji jako bardzo ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Bym nawet powiedział kluczowy. I rzeczywiście ten napływ inwestycji zagranicznych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych miał miejsce. No kłopot polegał na tym, że przedsiębiorcy zagraniczni przede wszystkim inwestowali w te dziedziny, gdzie koszty pracy były niskie. W tak zwane technologie pracochłonne, gdzie trzeba zatrudniać dużo pracowników o niskich płacach, ponieważ w Polsce płace są bardzo niskie na tle płac w Unii Europejskiej. Płaca w Polsce jest co najmniej 3-4-5-krotnie niższa, w zależności od kraju, aniżeli w Unii Europejskiej. Więc my mówimy, że my dysponowaliśmy tak zwaną konkurencyjnością płacową. No ale to się sprowadzało do tego, że ci nasi pracownicy po prostu otrzymywali grosze za tą swoją ciężką pracę. Bo gdyby przyjrzeć się strukturze dochodów w Polsce, to się okaże, że większość Polaków, młodych Polaków wchodzących, ale nie tylko młodych, w życie aktywne, życie zawodowe, otrzymywało wynagrodzenie bliskie płacy minimalnej. No, to była znakomity biznes dla przedsiębiorcy zagranicznego, prawda? Pracownicy na Zachodzie są dużo bardziej, prawda, kosztowni dla nich. No i taki rozwój oczywiście powiększał miejsca pracy. Na to liczono, przede wszystkim, żeby ta inwestycja zwiększała miejsca pracy. No ale niestety to były dochody bardzo niskie. I co jest kluczowe? te inwestycje, one to nie były inwestycje innowacyjne. No bo jeżeli się stawia na technologię zatrudniającą dużo pracowników, pracochłonną, no to nie pracooszczędną, nie kapitałochłonną, prawda? I stąd właśnie w ślad... I to prowadziło do tego, że te przedsiębiorstwa, które były zakładane w Polsce, to one wytwarzały niską wartość dodaną. No na przykład, owszem, mówiliśmy, że uczestniczymy w produkcji samochodu, na przykład, tak, samochodu. Tylko jeszcze trzeba zapytać, co my do tego samochodu robiliśmy, prawda? No to się okaże, że my fotele do samochodu robiliśmy, ale już silnika do samochodu nie robiliśmy, prawda? Jeżeli robiliśmy pralki, no to robiliśmy w ramach tych łańcuchów produkcyjnych budowę, tak? Ale już programatora nie, prawda? Bo to programator to jest już skomplikowana technologicznie sprawa, to już jest zastrzeżone dla finalnego producenta w Europie Zachodniej, prawda? No i krótko mówiąc, no, taki rozwój, on petryfikował de facto tą różnicę w rozwoju gospodarczym pod względem technologicznym. I tu jest właśnie zmiana nastawienia obecnego rządu w stosunku do zagranicznych inwestycji. My będziemy, owszem, zachęcać zagranicznych inwestorów, ale do takich inwestycji, które będą przyciągały nowe technologie, prawda? A nie tylko miejsca pracy. No i tu tym przykładem jest właśnie na przykład ta budowa fabryki Mercedesa, prawda? W Jaworze. Dzisiaj premier Morawiecki o tym wspominał. Jednak silników, a nie foteli do samochodów czy żarówek, prawda, do samochodów. I to jest zmiana podejścia. No i oczywiście ważne, żeby nie opierać się tylko na inwestycjach zagranicznych w tym rozwoju, ale również opierać się na, przede wszystkim oczywiście polegać na czynnikach wewnętrznych rozwoju, ale muszę bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że obecny rząd nie ma jakiegoś negatywnego stosunku do zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Moja teza jest taka, że my bez napływu nowych technologii, w istocie tego big push, wielkiego pchnięcia rozwojowego my nie dokonamy, prawda? My musimy się opierać jednak na imporcie licencji, bo wtedy przeskoczymy kilkadziesiąt lat, prawda, naszych badań tutaj, próżnych badań, działań, aby dojść do tego, co już niedawno doszli. Więc ta polityka, moim zdaniem, zakupu licencji skądinąd słabo była zasygnalizowana w tym planie Morawieckiego, powinna być realizowana. Także no musimy, tak jak to Japończycy robili po II wojnie światowej, oni kupowali licencje, ale następnie je doskonalili sami, już wdrażali i doskonalili. Bo mówimy, no my musimy dokonać jakiegoś takiego przeskoku technologicznego, a własnymi siłami, poprzez własne badania rozwojowe, my tego nie dokonamy. Dlatego, bo tych dużych przedsiębiorstw zdolnych do realizacji tych badań jest mało. Są olbrzymie problemy z wdrażaniem tych badań do przemysłu, bo to są bardzo duże wydatki finansowe, prawda? Natomiast bardzo ciekawą rzecz powiedziano dzisiaj właśnie, jeżeli chodzi o badania i rozwój firmy matek. Owszem, te centra badań i rozwój znajdują się tam, gdzie są banki, gdzie są firmy matki, ale nie w oddziałach, prawda? Nie w oddziałach. Czyli te badania, osiągnięcia badawcze, one są no, zastrzeżone, prawda? One są pilnie strzeżone, a tym innym krajom się daje takie prostsze rozwiązania tylko, żeby, prawda, wykorzystać tanią siłę roboczą. No, nie, żeby nie używać mocniejszych słów, prawda?
Tak. Technologia niesamowicie cenna, wartościowa rzeczywistość, o którą trzeba nam zabiegać w taki czy inny sposób. Panie profesorze, zaprośmy widzów.
Bardzo proszę, zapraszamy widzów.
Radia Maria do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mam przyjemność i skąd?
Mówi Roman z Wrocławia.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego i pana profesora. I mam takie dwa pytania. Pierwsze, jeżeli mówimy o rozwoju, to jedną z dziedzin, które wymagałyby większego zainteresowania, to jest przemysł farmaceutyczny, który nasz nie jest w stanie zaopatrzyć rynku i jest źródłem olbrzymiego dochodu dla firm zagranicznych. My tutaj nie wykorzystujemy we właściwy sposób odkryć, które są dokonane przez naszych naukowców. Chociażby dam przykład kolocyniny, którą opracował zespół wrocławskich naukowców, która jest opatentowana na świecie i produkowana niestety w Ameryce i do Polski z kłopotami jest dostarczana. Czy ektoina, którą opracował tani sposób otrzymywania z bakterii, które żyją w kopalni koło Lublina, w Bogdance, jest to też zaniedbane. To jest lek, który kosztuje tyle, co złoto, a polska uczona potrafiła to uzyskiwać bardzo tanio. Jest to bardzo potrzebny przy chorobie Alzheimera, tak samo jak ta kolocynina, o której wcześniej wspominałem. Jeszcze jedna rzecz. Profesor Ciska z Wrocławia opracował nowy lek, który może, i profesor Polanowski opracowali lek, który może być wykorzystany przy chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona. I niestety nie było dotychczas to rozwijane przez nasz przemysł. To właściwie tyle. Jeszcze mam jedno pytanie. Mówimy o rozwoju. A jak to jest, że do Rady Rozwoju została zaproszona pani, która była w poprzednich latach za czasów rządu pana Bieleckiego, była ministrem przemysłu. Wtedy raczej przemysł nie był rozwijany, a wręcz odwrotnie. Przemysł lotniczy i przemysł stoczniowy jakoś chyliły się ku upadkowi. Czy dzisiaj ta osoba jest w stanie wpłynąć na rozwój naszego przemysłu? Dziękuję.
Panie Romanie, dziękujemy serdecznie również.
Tak, więc to pierwsze pytanie bardzo ważne. Ja, proszę pana, zapomniałem wymienić przemysłu farmaceutycznego wśród tych branż, które ja wymieniałem jako tak zwany selektywny rozwój. Zapomniałem, przepraszam, bo tam rzeczywiście ten przemysł farmaceutyczny jest wprost wymieniony, prawda? No tak, ale jeszcze innej ważnej kwestii pan wymienił. Mianowicie problem polega na tym, że w Polsce są wynalazki, jeżeli chodzi o lekarstwa, prawda, które następnie są wdrażane przez firmy zagraniczne. Rzeczywiście tak jest. Taką mamy tendencję, że te polskie wynalazki są kupowane przez firmy zagraniczne, licencje, i następnie one są wdrażane za granicą. Wdrażane, bo ich produkcja jest wdrażana za granicą. Nie tylko zresztą to się dzieje w przemyśle farmaceutycznym, w ogóle w całej gospodarce. Otóż właśnie ten projekt, ja go dotknąłem. Mianowicie rzeczywiście na polskich uczelniach mamy sporo wynalazków. Jest kłopot z ich wdrożeniem w celach komercyjnych, prawda, do przemysłu, do użytku. Dlatego, bo to wymaga nakładów, no, które niestety wynalazcy nie mają. My już nad tą kwestią pracujemy, prawda? Tworzymy te start-upy, właśnie te takie firmy, tworzymy ułatwienia finansowe dla tych tak zwanych firm początkujących, start-upów, czy też aniołów biznesu, tak aby są środki właśnie już również z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju właśnie na ten cel. No i miejmy nadzieję, że to będziemy przełamywać. Natomiast korzystają z tego oczywiście firmy zagraniczne. No i stąd te ceny leków są rzeczywiście horrendalne, prawda? One przeciętnego obywatela, emeryta, no po prostu na te leki nie stać. Tutaj to jest olbrzymie źródło zysków. A zatem no, kierunek jest, znaczy problem jest rozpoznany, prawda? No i miejmy nadzieję, że będzie powoli realizowany właśnie po to, żeby wynalazki były wprowadzane do przemysłu tu w kraju, a nie wywożone za granicą, prawda? Teraz, no, jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, no trudno mi trochę odpowiedzieć, tam chyba o jakąś panią chodziło, minister, która zlikwidowała ten przemysł stoczniowy. No to był po prostu jeden wielki skandal, prawda, likwidacja, no zwłaszcza stoczni szczecińskiej, prawda, to chyba to się dokonało na szczeblu Unii Europejskiej. To komisarz Unii Europejskiej znalazł pretekst, że rząd polski chciał dofinansować, prawda, ze środków publicznych stocznię szczecińską i stąd było polecenie zamknięcia stoczni, co zresztą posłusznie wykonano, a wcale nie musiano tego robić, bo inne kraje przemysł stoczniowy dofinansują i nic się z tego powodu im złego nie dzieje. Więc jakiś modus vivendi wtedy można było znaleźć, no pod warunkiem, że były dobre chęci, a tych dobrych chęci nie było. To w ogóle cała historia tam, taka otoczka była dobrych chęci rządu, ale oczywiście pełnym wiadomo, zlikwidować stocznię szczecińską. No i z tego, co wiem, no to na przykład mogę tylko powiedzieć, że pan minister Grubarczyk, który teraz prawda, kieruje Ministerstwem Przemysłu Morskiego, no naprawdę wziął się za, naprawdę ma wiele celów do zrealizowania, wiele już realizuje, ma konkretny plan i naprawdę jestem przekonany, że te pierwsze działania w przypadku Stoczni Szczecińskiej, prawda, wykupu akcji Stoczni Szczecińskiej, uruchomienia Stoczni Szczecińskiej i zresztą z innych stoczni też, rozwój innych stoczni, to sprawi, że no, nareszcie odbudujemy przemysł morski, bo przypomnijmy, no przecież jeżeli spojrzymy na mapę, to w ślad za stocznią stoi kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w regionie, prawda, w regionie. Łącznie, prawda, z Cegielskim, który przecież budował silniki okrętowe, prawda. Więc tutaj, jeżeli chodzi o nowego ministra, to absolutnie można mu ufać i z całą pewnością zrobi wszystko, aby ten przemysł stoczniowy włączyć się do reindustrializacji i rozwinąć, czy odbudować może przemysł. To nie takie proste, bo przecież tam wszystko rozgrabiono. Fachowcy powyjeżdżali za granicę. No ale, jak to się mówi, przy dobrych chęciach wszystko da się zrobić.
Panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mam przyjemność i skąd?
Marcin z województwa warmińsko-mazurskiego.
Prosimy.
Ja bym chciał pana profesora poprosić o odniesienie się do kilku kwestii, odnośnie, tutaj mam mianowicie kilka pytań, odnośnie na przykład umów TTIP i CETA. Czy i w jaki sposób Polska może konkurować z rynkami po prostu wielkich korporacji? To jest naprawdę zagrożenie. Ja chciałbym, żeby się tutaj pan profesor odniósł do tej kwestii. Kolejnym tematem, który jest po prostu właśnie przemysł, głównie farmaceutyczny, w rękach obcego kapitału w Polsce. Brak takich firm, które by się zajmowały na naszym rynku. Odnośnie jeszcze tutaj tej kwestii chciałbym podnieść temat chorych, którzy potrzebują takich leków na bazie marihuany. Dlaczego tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie opiera się na tym?
Panie Marcinie, prosiłbym może też, aby inni słuchacze i widzowie mieli możliwość zadania pytania, to może ograniczmy się do tego, co już jest, dobrze? Bardzo bym o to prosił, aby dać tę szansę innym osobom, bo tak to, gdy zasypiemy pana profesora tymi pytaniami, to wtedy uniemożliwimy też innym słuchaczom i widzom zabranie głosu. Dlatego bardzo bym prosił i serca dziękuję za wyrozumiałość.
Tak, więc pan zadał pierwsze bardzo trudne pytanie, prawda? Bo pyta, czy Polska jest w stanie, polskie przedsiębiorstwa są w stanie konkurować z dużymi korporacjami. No, trudne pytanie, prawda? Bo pamiętajmy, że przecież te firmy zagraniczne, one funkcjonują na rynku bardzo długo, one mają bardzo długie, głębokie doświadczenie rynkowe, prawda? Mają olbrzymią przewagę technologiczną, mają olbrzymią przewagę pod względem finansowania. Współcześnie duże korporacje międzynarodowe to są grupy kapitałowe łączące różnego rodzaju podmioty gospodarcze, nie tylko przedsiębiorstwa, ale również i instytucje finansowe, tak? No weźmy takie przedsiębiorstwo jak General Electric, przecież ono ma własny bank, prawda? Ford podobnie, prawda? Ale nie tylko banki, inne instytucje finansowe, więc bardzo trudno z nimi konkurować. I nie chodzi o to, żeby konkurować, prawda? To nie chodzi o to, bo przecież, a z kolei polskie przedsiębiorstwa no, są przedsiębiorstwami młodymi na rynku, dopiero uczącymi się postępować. Natomiast ja wspomniałem o tym, że my staramy się wyselekcjonować, czy już wyselekcjonowaliśmy, czy będziemy rozwijać tą grupę tak zwanych dużych przedsiębiorstw czempionów, które są w stanie na rynku międzynarodowym konkurować, prawda, konkurować. No i które też, prawda, są podmiotami silnymi finansowo, no i które dokonują ekspansji. Pamiętajmy, że również Polska dokonuje też ekspansji za granicą, jeżeli chodzi o inwestycje bezpośrednie. Oczywiście tutaj żadnego porównania między napływem inwestycji a odpływem inwestycji z Polski nie ma, prawda? To jest rząd kilkukrotnie wyższy napływu inwestycji aniżeli odpływu. No ale takie przedsiębiorstwa są, prawda? Orlen, prawda? Lotos, KGHM. No to są już przedsiębiorstwa funkcjonujące w skali globalnej, prawda? W skali globalnej. Czy Azoty, prawda? Czy Azot, firma Azoty. To są już firmy konkurencyjne międzynarodowo. I tutaj one się na rynku utrzymają, prawda? Będą się rozwijać, będą nowe technologie implementować. I to właśnie o to chodzi, żeby, prawda, na tym rynku te firmy, nasze czempiony, funkcjonowały i utrzymały się. No i pamiętajmy, że one mają olbrzymie dochody i są źródłem dochodów z bardzo ważnym zastrzykiem finansowym dla państwa, prawda, dla państwa. No to jest bardzo ważne uzupełnienie dochodów podatkowych. No one różne tam wpłaty z dywidend, płacą też podatki, te tak zwane te surowcowe, prawda, mam na myśli KGHM. No i o to chodzi, prawda, o to chodzi. Natomiast nie ma sensu, prawda, tutaj konkurować z General Electric, czy z Boeingiem, czy z firmą Mercedes, prawda, z firmą Mercedes. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, no to ja powiedziałem tutaj, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny, no można go rozwijać oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc mniej więcej istota sprawy została przedstawiona.
Tak. Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, z kim mam przyjemność?
Ja dzwonię z taką właściwie uwagą do pana profesora, bo tak się zastanawiam, powiem szczerze, że zadzwoniłem tylko z tego względu, że nie mogę słuchać pana profesora i takich rzeczy, które on opowiada.
Ale z kim? Przepraszam, prosimy, aby troszeczkę może... do tego nie będziemy pozwalać, żeby w ten sposób atakować drugiego człowieka. Absolutnie. To jest bardzo zachowanie, myślę, że niekulturalne, a to jest program kulturalny, dlatego o tę kulturę osobiście również bardzo byśmy prosili wszystkich, pomimo, że może dla kogoś jest to bardzo emocjonujące, przeżywa, ale jednak kultura jest punktem wyjścia, kultura osobista oczywiście. Dlatego o to bardzo, bardzo prosimy. Panie profesorze, wspomnieliśmy już o tym oszczędzaniu przez Polaków. Jak tutaj, w tym zakresie sprawić, aby tych oszczędności no, nam przybywało, abyśmy gromadzili ten kapitał, który później będziemy mogli nim operować?
No właśnie, no powiedzieliśmy sobie, że no przede wszystkim chcemy długofalowo postawić na kapitał krajowy, prawda? Że kapitał zewnętrzny, zagraniczny powinien być tylko no, uzupełnieniem jednak rozwoju gospodarczego. Natomiast no, długofalowo powinniśmy, jeżeli chcemy być gospodarczo suwerenni, no to powinniśmy rozwijać kapitał krajowy. No, obecnie nie mamy taką sytuację, że w ogóle aktywa zagranicznych instytucji, prawda, firm, różnych firm i finansowych, i niefinansowych w Polsce, To jest równowartość około 2 bilionów złotych. To jest dużo więcej, aniżeli wynosi polski PKB. No i no nie możemy tak, prawda, pozwolić, aby to się rozwijało, aby po prostu nasz majątek przechodził w jeszcze szerszym stopniu w obce ręce. Musimy budować kapitał krajowy. I stąd właśnie bardzo ważna jest budowa oszczędności krajowych. No, oczywiście obywateli, gospodarstw domowych, prawda? No i ileś przedsiębiorstw. Do tego potrzebne są różnego rodzaju instrumenty, zachęty, prawda? Tak, aby obywatele jednak oszczędzali. Przede wszystkim no, źródłem tych oszczędności musi być wzrost dochodów. Miejmy nadzieję, że ten wzrost będzie się utrzymywał, będzie jeszcze nawet szybszy, prawda? No i coraz większą część naszego dochodu będziemy odkładać. No przykładowo bardzo ważne jest, abyśmy odkładali nasze dochody na starość. Tak się składa, że no niestety te nasze emerytury nie są wysokie. Na pewno państwowy system ubezpieczeń na pewno będzie przeżywał kłopoty, jeżeli chodzi o długofalowo, prawda? Jeżeli chodzi o możliwości finansowania, jeżeli proces depopulacji będzie postępował, jeżeli coraz więcej będzie ludzi pobierających emerytury, a coraz mniej pracujących, prawda? A niestety wspomniałem już o tych problemach demograficznych. A zatem my musimy nauczyć Polaków, znaczy musimy zachęcić Polaków, żeby oszczędzali. I tutaj jest ta propozycja właśnie, aby rozwijać pracownicze fundusze emerytalne, prawda? Żeby również te indywidualne konta emerytalne rozwijać. No i to jest właśnie, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, również aby przedsiębiorstwa no, zatrzymywały część zysków, żeby te zyski zostawały w Polsce, żeby nie odpływały za granicę. Proszę Państwa, dlaczego właśnie te kraje rozwijające tkwią w tym zaklętym kręgu ubóstwa? Dlatego, bo niestety te oszczędności, wypracowane oszczędności w tych krajach, niewysokie oszczędności, skoncentrowane, one odpływają na rynki, na rynki finansowe do Nowego Jorku, do Londynu, prawda, na rynki wysoko rozwinięte. I te oszczędności po prostu z kraju znikają. Je trzeba zachować i zainwestować. I jeżeli będziemy ten przyspieszymy wzrost PKB, to i udział oszczędności w PKB będzie większy.
I tego sobie życzymy, żeby tych oszczędności na naszych kontach było jak najwięcej, aby nasze społeczeństwo coraz bardziej się bogaciło, choć wiemy, że to nie jest takie proste i też mentalnie trzeba się przestawić. Panie profesorze, ale poprośmy jeszcze kolejną osobę o włączenie się w czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo prosimy.
Witam pana ojca i pana profesora. Chciałem zadać pytanie właśnie związane z oszczędnością.
A czy możemy poznać imię pana?
Proszę,
Jan. Proszę bardzo.
Witam pana profesora i ojca i chciałem właśnie zadać pytanie w sprawie oszczędzania i statusu tak zwanych drobnych inwestorów. Chodzi mi o giełdę warszawską, ponieważ od 8 lat już jestem na emeryturze, ta emerytura wiadomo stoi. No i pewne środki miałem zainwestowane, rozłożone w szerokim koszyku na giełdzie i muszę powiedzieć, jak w 2008 roku tam to wszystko spadło, to bardzo powoli się to podnosi. No i chętnie bym widział dalej inwestować, nawet drobne jakieś, ale no jakoś powoli straciłem nadzieję i do giełdy, i do funduszy emerytalnych. Nawet bym to radził synowi i synowom, którzy no mają takie środki teraz, a nie wiadomo jaka będzie emerytura. No ale to, co po prostu zrobiono na giełdzie dla drobnych inwestorów, no budzi po prostu no taki niesmak. I jeszcze jedna rzecz, podatek tak zwany belki. Jeżeli na przykład ktoś trzyma środki 10 lat na giełdzie i w końcu tam uzyska już 15 czy 20%, to po 10 latach jeszcze ma zapłacić z tego tytułu podatek. Ten podatek jest po prostu taki właściwy do tych, którzy spekulują, a nie do tych, którzy grają na giełdzie długofalowo. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję panie.
Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Proszę pana, no faktycznie ten kryzys finansowy 2008-2009 odbił się na giełdach światowych, a odbił się też i na giełdzie warszawskiej, prawda? No i te ceny akcji spadały. Do tego doszedł również ta zmiana systemu OFE, tak? To znaczy sprzedaż przez OFE obligacji, zakaz, prawda, inwestowania w obligacje i stąd no, mniejsze zasoby tych otwartych funduszy inwestycyjnych, aby móc inwestować. No, rzeczywiście inwestowanie na giełdzie no, wymaga jednak wysokiego profesjonalizmu, prawda? To nie ulega najmniejszej wątpliwości. W mniejszym stopniu, ale również inwestowanie w funduszach inwestycyjnych. No ale generalnie rzecz biorąc, proszę pamiętać, znaczy zresztą pan zwrócił na to uwagę, że powoli to się odbudowuje, dlatego bo inwestycje finansowe powinny mieć charakter długofalowy. No nie może pan, prawda, tracić cierpliwość i patrzeć na wahania krótkookresowe akcji czy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, prawda, tylko trzeba patrzeć na te indeksy długofalowo i ceny akcji długofalowo. No i generalnie rzecz biorąc, teoria mówi i w praktyce długofalowo tak jest, że mniej więcej wartość tych akcji, ceny akcji rosną, wartość dochodu, prawda, też z akcji rośnie długofalowo mniej więcej w tempie wzrostu PKB. W międzyczasie są oczywiście bardzo duże wahania. Prawda? No, ci, którzy lubią spekulować, to mogą grać, prawda, na wahaniach cen. Ale ci, którzy nastawiają się na inwestowanie, to jednak powinni patrzeć na ten wzrost długofalowo. Jeżeli byśmy się przyjrzeli na przykład tym inwestycjom w funduszach inwestycyjnych, różnych, prawda, czy to akcyjnych, czy rynku pieniężnego, czy obligacji skarbowych, no to one jednak powoli pną się, to prawda, że powoli, ale pną się w górę w długim okresie czasu. I na tym polega zasada inwestowania na rynku kapitałowym. No i jeżeli już ktoś się zdecyduje na taką formę inwestycji, no to oczywiście trzeba cierpliwości i właśnie z długiej perspektywy patrzeć na tę kwestię. Natomiast jeżeli chodzi o podatek Belki, no słusznie pan zwrócił uwagę, prawdę powiedziawszy, to ja powinienem o tym powiedzieć, że jednak ten podatek Belki jest hamulcem wzrostu oszczędności, prawda, bo po prostu demotywuje do oszczędzania. No jeżeli my musimy z tych znędznych, prawda, odsetek z lokat bankowych płacić jeszcze podatek Belki, no to samo, prawda, pan mówi, że jednak te dochody z akcji są też mizerne, no to jednak zniesienie podatku Belki zachęciłoby do zwiększenia skłonności do oszczędzania. No jest tutaj problem, prawda, rozwiązania tych spekulantów, którzy zarabiają na wahaniach cen akcji i odróżnienie tych inwestorów, którzy lokują długofalowo swój kapitał, prawda? No ale to jest problem do rozważenia, prawda? Może nie tyle zniesienia, co radykalnego obniżenia podatku od właśnie zysków kapitałowych. No z tym, że no, pamiętajmy, byśmy chcieli wszystko znosić, prawda? A tutaj państwo musi mieć dochody na realizację planu Morawieckiego, prawda? Więc tutaj ta kwestia jest wielowątkowa. Ale z punktu widzenia skłonności do oszczędzania podatek Belki jest ewidentnie hamulcem i ja generalnie rzecz biorąc popieram ideę zniesienia podatku Belki.
Plan odpowiedzialnego rozwoju nadzieją dla Polski. Panie profesorze, widzimy, jak to jest obszerny temat, obszerne zagadnienie. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010-2016, a od 2016 roku członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas.
Dziękuję słuchaczom.
Za
cierpliwe wysłuchanie, za ciekawe pytania. No i do zobaczenia. Myślę, że będzie jeszcze okazja kontynuować nasze rozmowy, tak, na tematy Nie tylko planu Morawieckiego, wiele innych jest przeciekawych tematów.
Niech tak się stanie. A plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana ministra Morawieckiego, widzę, że wzbudza też wielkie nadzieje w społeczeństwie, pośród naszych rodaków u nas. I życzmy tego, aby te nadzieje przekuły się w rzeczywistość, czego rządowi i nam wszystkim życzymy. Dziękujemy również wszystkim radiosłuchaczom oraz widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie tego czasu, również za zasłuchanie i zapraszamy na kolejne rozmowy niedokończone. A teraz żegnamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.